No więc, moi drodzy, witam was najserdeczniej w tą kolejną niedzielę wielkanocną, w naszym kolejnym spotkaniu z potłuczonymi historiami. Kochani, dzisiaj znowu będzie trochę inny odcinek niż zazwyczaj. Chyba takiego też jeszcze nie było, chociaż, no właśnie, to się okaże. Kochani, na początek, jak zawsze, posłuchajcie proszę czterech komentarzy, w tym jeden to będzie mała mini historia. Jak zawsze, co tam u was słychać, chociaż ostatnio oczywiście bardzo dużo jakoś tak piszecie o tym, jak rezonują w was te historie. To oczywiście mnie bardzo cieszy, to jest normalne. I właśnie też stąd mi się ten dzisiejszy odcinek trochę wziął, ale to za momencik. Najpierw posłuchajcie proszę tak i zapiszę. Słucham tej historii w hostelu podczas Camino de Santiago de Compostela. Jest godzina 20, a wszyscy już leżą zmęczeni długą trasą i zaraz będą chrapać. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj zasnąć. Stopery do uszu mam przygotowane. Jestem wdzięczna Bogu i mojemu mężowi, że tu jesteśmy z okazji naszych 40 urodzin. Marzyłem o tej podróży już chyba 15 lat. Każdego dnia uczę się pokory. Każdy krok i bolący mięsień oddaję kochanemu Bogu. Widzę te wszystkie małe rzeczy, które On mi podsyła, aby mi pomóc w tej wędrówce. Dziękuję również, że historie i Twój głos, Ojcze Adamie, mogą być tutaj ze mną. Dodajesz sił. Kochana Izo, nie wiem, czy jeszcze idziecie, kiedy będziesz tego słuchać, czy już skończyliście, ale uważam, że to jest w ogóle jeden z piękniejszych pomysłów. Mieć taki pomysł, tak, na 40 urodziny wybierzmy się na pielgrzymkę pieszą sami do Santiago, spędźmy czas w drodze. Bardzo, bardzo dobry pomysł i bardzo wam na to błogosławię. Super, że tak zrobiliście. Kasia z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, cieszę się, że masz mnóstwo różnych pomysłów na nowe odcinki. Wszyscy je kochamy. Ale mam też nadzieję, że masz w tym wszystkim trochę czasu dla siebie i na odpoczynek. Pozdrawiam serdecznie. Kasiu, zawsze mnie ujmują takie komentarze, wiesz? Bo bardzo często ludzie oczywiście tylko piszą, gdzie odcinek, gdzie kolejny, czemu muszę czekać, dawaj to. A tu jest ktoś, kogo, no właśnie, interesuje też coś innego. Kasiu, dziękuję za taką troskę. Żeglarz Basia, bardzo ładna w ogóle nazwa, pisze tak. Za każdym razem, jak słucham historii potłuczonych, to przychodzi mi taka myśl, że one są kontynuacją Pisma Świętego. Może to są takie dzieje apostolskie w wersji współczesnej. Bo jakby nie patrzeć, w każdej tej historii widać, jak Bóg działa, jak jest blisko nas, jak uczy, wychowuje, uzdrawia, uczy mądrości. Jak to Witek Wilk mówi, Pismo Święte to instrukcja obsługi życia. Tylko szkoda, że często za późno po nią sięgam. Dziękuję Bogu za Twój dar przekładania Pisma Świętego na życie współczesne. Takie codzienne, łatwiej nim żyć, rozważyć. Choćby przez chwilę uchwycić się sensu życia i Boga. Kochana, ja myślę, że całe nasze życie to są dzieje apostolskie. Całe nasze życie to są dzieje, no właśnie, docierania Pana Boga do naszego życia, jak tylko jesteśmy otwarci. Tak, a myślę, że te historie są w pewnym sensie właśnie takimi nowymi dziejami apostolskimi. I kochani, jeszcze jeden, dłuższy trochę komentarz, ale posłuchajcie od Joanny. Ojcze, no to leci mini historia potłuczona. Lata temu z grupką znajomych wracaliśmy wcześniej z rekolekcji dla młodzieży, żeby zdążyć wyruszyć z naszą grupą na pielgrzymkę na Jasną Górę. O drugiej w nocy przesiadaliśmy się w Warszawie do pociągu do naszej Iławy. Był taki tłok, że ledwo udało nam się stanąć na korytarzu. Obok nas stał pewien pan z niewielką torbą podróżną. Kiedy pociąg ruszył z ostatniej stacji przed Iławą, pan powiedział, że jest mu słabo i bardzo źle się czuje. Ludzie w przedziale zrobili miejsce na podłodze. Koleżanki, które miały kurs ratownika medycznego, ułożyły pana. Kolega zaczął dzwonić na pogotowie w Iławie, a ja z przyjaciółką nie mogłyśmy się dostać do konduktora, bo wagon przed nami był zamknięty. Jechała w nim jakaś grupa na kolonie. W końcu dojechaliśmy do Iławy. Ratownicy medyczni weszli do przedziału, a my wyszliśmy na peron i w kółku, wśród pijanych pasażerów pociągu, narzekających na ten przedłużający się postój, zaczęliśmy odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po chwili ratownicy wyszli z przedziału, pan zmarł. Następnego dnia dowiedzieliśmy się o obietnicy zapisanej w dzienniczku. Pan Bóg znajdzie drogę do każdego, nawet jak nam się wydaje, to po ludzku niemożliwe. Pozdrawiam serdecznie ojca i całą langustę. Ścisk. To jest dokładnie to. Pan Bóg was tam pewnie postawił, żebyście w tej godzinie jego śmierci tą koronką do Bożego Miłosierdzia oddali tego pana w ręce Pana Boga. To tak też a propos oczywiście ostatniej historii. Kochani, tyle komentarzy, aczkolwiek to nie tyle komentarzy, bo dzisiaj komentarze będą ważne, ale to po czołówce. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o śmierci, co nas spotyka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego odcinka, który, no właśnie, tak jak mówiłem, będzie trochę inny niż zazwyczaj. Kochani, prawie zawsze wam czytam oczywiście jakieś historie, jedne dłuższe, drugie krótsze. Raz się zdarzyło, że z jednego komentarza zrobiłem taką dłuższą historię. Kochani, zawsze kiedy sobie przygotowuję odcinki, to oczywiście czytam wasze komentarze spod ostatniego odcinka, żeby oczywiście wyłuskać kilka, które wam przeczytam na początku. Ale kiedy czytałem te komentarze, wiecie, pod ostatnim odcinkiem, tym odcinkiem, gdzie była modlitwa za dziadka, gdzie było właśnie wypraszanie dziadkowi zbawienia wiecznego, dziadkowi, który umierał, wielu z was oczywiście podzieliło się różnymi historiami o umierających waszych bliskich. I było tam wiele, kochani, historii bardzo poruszających. I tak sobie pomyślałem, czytając to, kurczę, szkoda byłoby to pominąć, szkoda byłoby to zostawić. Kochani, mam dla was na dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć komentarzy. Jeden taki dłuższy, reszta troszeczkę krótsza. To są właśnie waszymi historiami o śmierci. Waszymi historiami o różnych odejściach waszych bliskich, o różnych problemach z tym związanych. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie zrobili taki właśnie odcinek o śmierci. Wiem, że on trochę by pasował bardziej pewnie jakoś tam w listopadzie, nie? Ale to może taki znów się zdarzy. A mówię po prostu, bardzo jakoś tak zobaczyłem, że nie byłoby dobrze, żeby te wasze komentarze po prostu gdzieś zniknęły w tych odkłaniach YouTube'owych. Więc taki będzie dzisiaj, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Odcinek trochę inny. Posłuchajcie proszę tych paru komentarzy i też moich trochę komentarzy do tych komentarzy. Marta, kochani, napisała tak. Zazdroszczę autorce takiej siły do walki o dziadka. Ja już powoli tracę cierpliwość, rozbijając się codziennie o mur przykrych słów, ciągłych uwag i pretensji ze strony mojej babci, z którą mieszkamy z mamą od 7 kwietnia ze względu na remont w naszym mieszkaniu. Babcia nie chce słyszeć o wizycie księdza, czy choćby o obejrzeniu mszy w telewizji. Boję się, że pewnego dnia któraś z nas powie jedno słowo za dużo, pokłócimy się na poważnie, potem babci coś się stanie i taka będzie nasza ostatnia rozmowa. Bardzo proszę o modlitwę również o zdrowie dla babci, bo 15 maja idzie do szpitala na usunięcie zmiany prawdopodobnie nowotworowej i bardzo, bardzo się boi. Marto, dziękuję Ci za ten komentarz. Oczywiście zapewniam Cię o modlitwie. Kochani, to jest takie doświadczenie, które bardzo wielu z nas ma, jeśli chodzi o odchodzenie różnych naszych bliskich, szczególnie pewnie takich właśnie starszych albo bardzo schorowanych. Zdarza się, trudno powiedzieć często, nieczęsto, ale zdarza się, że te osoby, no właśnie, bardzo trudno z nimi być. Czasem to jest trochę ich wina, czasem to nie jest ich wina. Czasem to jest po prostu taki stan psychiczny, chorobowy, który de facto odbiera im też pewną wolę. Kochani, są takie choroby, oczywiście to akurat nie dotyczy pewnie tej sytuacji z babcią tutaj, ale są takie choroby, które sprawiają, że człowiek jest, nie wiem, agresywny, czasem wręcz brutalny, jest nieprzyjemny, nawet nie dlatego, że chce, nie dlatego, że tak reaguje, tylko taka jest jego choroba. Ja pamiętam, tak trochę czasem było z moją mamą. Moja mama miała pewne problemy psychiczne i ona czasem była właśnie taka, że to się wydawało, że jest, nie wiem, złośliwa, że jest nieprzyjemna, a to była choroba. Ja pamiętam, jak bardzo z moim tatą się męczyliśmy w takim sensie, jak próbowałem wytłumaczyć mojemu tacie, tatuś, to nie są decyzje mojej mamy. Tatuś, to nie są jej takie wybory, że ona tak robi, tak mówi, tak się zachowuje. To choroba tak robi. Jemu było bardzo trudno to zrozumieć. Oczywiście, kochani, czasem jest tak, że no to jest wynik jakiejś ludzkiej słabości, małości, złośliwości i tak dalej. Martuś, kochana, próbuj ile możesz. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby, wiecie, żeby nie reagować, żeby, nie wiem, w żaden sposób się nie przeciwstawiać różnym złym słowom, czy złym gestom, czy złym zachowaniom. Ale też, no właśnie, tak jak sama mówisz, nie? Może być tak, że jakieś wasze ostatnie słowa będą kiedyś słowami, których potem będziemy żałować. I to nie tylko dlatego właśnie, że to będą ostatnie słowa, tylko zawsze warto z ogromną cierpliwością, ja wiem, jakie to jest czasem bardzo, bardzo trudne, no ale właśnie, no próbować znosić te rzeczy, próbować jakoś wytrwać. Kochana, tą twoją cierpliwością, tą twoją taką próbą łagodności, tą twoją próbą przezwyciężania tego wszystkiego, dasz babci tak naprawdę łaskę. Bardzo możliwe, że ona się tak boi, że właśnie to ją zamyka też na łaskę Pana Boga, na tą właśnie, nie wiem, wizytę księdza, na mszę świętą. Próbuj delikatnie, próbuj się modlić, próbuj ją delikatnie coś jej podsuwać, próbuj ją zachęcać. Nie oczywiście zmuszać, to wiadomo, ale ta twoja cierpliwość może się okazać wielką łaską dla twojej babci. Konie, wiem, jak czasem bardzo trudno jest towarzyszyć bliskim, którzy albo są chorzy, albo właśnie już są odchodzący, ale to nasza miłość wtedy, myślę, może ich przeprowadzić przez te czasem bardzo trudne doświadczenia. Konie, posłuchajcie kolejnego komentarza. I zapiszę tak. Witam, Adamie. Miłosierdzie nie zna granic. Umierający mój tato i ja stojąca koło jego łóżka. Nie wiem, jak go zapytać, czy chce sakramentu pokuty. Prosiłam Pana już kilka dni, żeby mi pomógł przeprowadzić tatę na drugą stronę, zaopatrzonego w sakramenty. Miał naprawdę ciężkie życie, to jest pokolenie wojny, skazany przez niby sąd komunistyczny na karę śmierci. Zwolniony nagle po 11 latach poniżania, bicia i ciężkiej pracy, pokaleczony, złamany młody człowiek, myślący, że Boga nie ma. Zawsze wspominał kolegę z celi księdza, który był bardzo torturowany. W wieku ponad 70 lat w końcu uzyskał unieważnienie tego wyroku. Nie zapomnę jego spokoju, jaki wtedy uzyskał w końcu. Potem przychodzi ciężka choroba, był już trochę pojednany z Bogiem, ale ja miałam poczucie, że muszę i chcę mu pomóc. Stoję koło łóżka, łzy mi lecą i nagle odwracam głowę, a za mną stoi ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Spojrzenie na tatę, a tato bez słów przytakuje, że chce pojednania. Zmarł kilka dni potem przy mnie. Wspólna noc ciężka, wiedziałam, że wie, że jestem, ściskał bardzo moją dłoń. Tatę już nie ma prawie 20 lat. Koronkę prawie codziennie odmawiam za mamę i tatę. To jest właśnie to, ta bezradność, nie? Widzieć cierpienie swoich bliskich, widzieć też ich niemoc, bardzo chcieć im pomóc, a jednocześnie nie wiedzieć jak, bardzo chcieć zrobić coś, żeby było lepiej, a jednocześnie nie znajdować żadnych sposobów, nie? Zobaczcie, jak piękne jest w tej historii to, że ona stoi, płacze przy swoim tacie, nie? I nagle przychodzi ksiądz na Świętym Sakramentem. Trochę tak, jakby Pan Bóg nam pokazywał, spokojnie. Ja potrzebuję tylko twojej obecności, ja potrzebuję, żebyś był, żebyś była przy twoim bliskim, przy twoim tacie, przy twojej mamie, przy twojej córce, przy twoim mężu. Ja przyjdę. Tak, czasem to jest tak, jak w tej historii, dosłownie, kiedy to widać. Czasem oczywiście jest tak, że tego nie widać. Ale on przyjdzie, on mówi spokojnie. Ja przyjdę, ja przyjdę. No i to, co wam mówiłem w ostatnim odcinku, oczywiście, że trzeba się modlić za naszych bliskich, trzeba na ludzkie sposoby też im podsuwać różne rozwiązania, różne pomoce, to jasne, nie wolno tego zostawiać. Ale pamiętajmy przede wszystkim, że kochani, Bóg kocha naszych bliskich 1000 razy bardziej niż my. Ja to zawsze mówię, jak do mnie przychodzi ktoś, nie, kto właśnie bardzo się martwi o swoje dziecko albo bardzo się martwi o jakiegoś swojego bliskiego. Ja mówię, pomyśl tak na taki czysty, chłopski, że tak powiem, rozum. Kto kocha bardziej twoją córkę, twojego męża, twoją mamę? Ty czy Pan Bóg? I oczywiście nie odbieram nic miłości naszej ludzkiej, bo ja wiem, że bardzo często kochamy z całych sił. No ale jeżeli sobie uczciwie odpowiem na to pytanie, kto kocha bardziej, to ja doskonale wiem, że Pan Bóg znacznie bardziej kochał moich bliskich niż ja, bo ja niedoskonale kocham. A skoro tak, to może warto mu zaufać, że Pan Bóg ich kocha bardziej od nas. I to nic nie odejmuje naszej miłości, ale On naprawdę ich kocha znacznie bardziej od nas, więc zaufajmy Mu, że skoro my się chcemy o nich troszczyć, no to On skoro kocha bardziej, no to chyba też chce się troszczyć, nie? Pani, a propos tego, taki króciutki komentarz jeszcze od DD. Dziękuję Ci, ojcze Adamie, za te słowa, tu chodzi oczywiście o ostatni odcinek. Bardzo mnie uspokoiłeś, bo ostatnio trochę rozmyślałem o nieżyjącym od kilku lat tatusiu. Uważam, że mogłem się lepiej postarać. Dopiero z perspektywy tych lat widzę, że to był dobry człowiek, że mnie dobrze wychował i o mnie dbał i zasługiwał na więcej z mojej strony. Aż mi się w końcu jakaś łezka uroniła. Chyba pierwsza od kilku lat. Koniec, zawsze jest tak, że już po odejściu widzimy więcej, nie? Że w ferworze różnych emocji, w ferworze różnych zachowań, różnych naszych relacji, czasem nie widzimy wielu rzeczy, dopiero potem widzimy. Ale pamiętajcie też o jednym. Oni pamiętajcie, że zawsze po śmierci, szczególnie kiedy właśnie coś tam było nie tak, albo kiedy mamy różne wątpliwości, czy dobrze zrobiliśmy, albo czy wystarczająco dużo zrobiliśmy. Pamiętajcie też, kochani, że to zły bardzo lubi rozgrywać takie sytuacje w nas. Zawsze to należy sprowadzać do jakiegoś konkretu. Tylko jeżeli sobie potrafimy zobaczyć, że coś konkretnie zaniedbaliśmy, ale potrafimy to nazwać, czy nie takie generalne poczucia mogłem bardziej, nie? Bardziej się mogłem starać. Tylko jasne, kiedy była jakaś opieka, a my ją zaniedbaliśmy. Kiedy była konkretna rzecz do zrobienia, a my tego nie zrobiliśmy, tak. To warto takie rzeczy oczywiście oddać Panu Bogu w spowiedzi, gdzie mówimy, tak, to zawaliłem. Ale kochani, prawie każdy po śmierci kogoś bliskiego, a szczególnie po jakichś takich, no nie chcę powiedzieć, że są łatwe śmierci, ale pewnie są takie, które można nazwać trudnymi śmierciami, to każdy ma jakieś, kochani, wyrzuty sumienia. I pamiętajcie, że bardzo często w ten sposób działa zły, bo on nas próbuje obarczać fałszywym poczuciem winy. Trzeba sobie bardzo realnie odpowiadać, czy ja rzeczywiście konkretnie coś mogłem zrobić, czego nie zrobiłem. Jeżeli takie rzeczy znajdujemy, bardzo konkretne, tak, należy się z nich wyspowiadać, należy je Panu Bogu oddać, należy za nie przeprosić. Ale kochani, bardzo często takie ogólne mówienia, mogłem się bardziej starać, mogłem bardziej, one są po prostu nieprawdziwym poczuciem winy, na którym zły żeruje, żeby nas niszczyć. Więc warto też o tym pamiętać. No i teraz troszeczkę dłuższy komentarz. Dłuższa historia, bardzo piękna historia. Od kogoś, kto ma nick Wielkie Cześć. Ojczulo, tylko niech to nie będzie ewangeliczne espresso, bo będę ściągał tantiemy. To a propos tam, kochani, komentarzy z ostatniego odcinka, oczywiście, gdzie mówiłem o ewentualnej serii espresso. Ktoś mi też zwrócił uwagę rzeczywiście, że chłopaki z RTCK robili serię espresso, więc to już odpada. Będę musiał wymyślić coś innego. Ale dalej nasz autor pisze tak. Aniżej trochę dłużej w temacie historii. Moja bardzo wierząca babcia zmarła 8 lat temu. Dziadek żyje i w tym roku będzie miał 90. Całe życie woził babcię co niedzielę do kościoła. Sam jednak najczęściej nawet nie wchodził do środka, tylko stał na zewnątrz. Były włączone megafony. Znacie w ogóle, nie, tę historię? To jest taki standard, szczególnie po wioskach, nie, po takich mniejszych miasteczkach, gdzie chłopy stoją na zewnątrz, nie wchodzą, tylko stoją, palą papierosy często i słuchają mszy, nie? Przez głośniki. Dziadek niestety nie korzystał z żadnych sakramentów. Dziadek jest zagorzałym antyklerykałem. Jak babcia zmarła, to przestawał jeździć do kościoła i w końcu też zdrowie przestało mu na to pozwalać. Widujemy się bardzo rzadko, bo ja mieszkam w innym mieście. Widząc, jak się ostatnio posunął, podpytałem go, czy myśli może o spowiedzi albo o komunii świętej. Najpierw zdziwił się pytaniami, reagując prchnięciami. Próbowałem go podejść z delikatnym humorem, coś tam mówić, że fajnie byłoby się spotkać z babcią w niebie przecież. Na co usłyszałem, to ty teraz taki, tak? Phi, chyba w cuda wierzysz. Dziadek mówi tylko takim chrypowatym szeptem, bo jest po nieudanej operacji, więc nie ma z nim możliwości pogadać przez telefon. Czasem przez brata przekaże mi kopertę z pieniędzmi, jak to dziadek. Ostatnim razem dorzucił krótki liścik, jedno zdanie, żeby mi dodać otuchy, jak mu się wydaje w moim trudnym życiu. Krótko po tym miałem nam przy świętej taką myśl, a weź napisz do dziadka list. I napisałem. Napisałem, że wbrew wszystkim trudnościom w moim życiu, to jestem szczęśliwy i że odnalazłem to szczęście w Bogu. Wyszedł z tego taki krótki akt wiary na 4 strony, z delikatnym zaznaczeniem, że nigdy nie jest za późno na to, żeby odnaleźć sens życia w Bogu. Wysłałem list pocztą polską i 2 dni później dostałem telefon od mamy, że dziadek jest pod wrażeniem. Napisałem mu na końcu, że jak się spotkamy i będzie chciał, to mu opowiem historię mojego nawrócenia. Widzieliśmy się już kilka razy od tego czasu, no i póki co nie chce. Natomiast zawsze wspomina, że widzi mnie teraz inaczej i jest pod wrażeniem. Kto wie, może będzie sobie do tego listu wracał, będzie coś w nim pracowało i może zdąży pojednać się z Bogiem. A nawet jeśli nie, to się cieszę, że zasiałem, chociaż to małe, ziarenko. Oj, kochany, jaka to jest piękna historia. Kochani, zobaczcie, ja to zawsze powtarzam wszystkim ludziom, którzy zawsze mnie pytają, co ja mam tam zrobić, żeby ktoś się zmienił, co ja mam zrobić, żeby on nie robił tego, co robi i tak dalej, nie? Czasem to dotyczy właśnie tego, że chcemy, żeby ktoś był jakiś, i mówię to w takim dobrym sensie, nie? Bo chcemy, żeby ktoś jakieś dobro czynił, albo czasem chcemy, żeby ktoś przestał jakieś zło czynić, nie? I kochani, ja też zawsze powtarzam, że najważniejsze, co możesz zrobić, to opowiedzieć o sobie. Nie o tym kimś, tylko o sobie. Kochani, zobaczcie, my bardzo często, kiedy chcemy z drugim człowiekiem o czymś trudnym porozmawiać, nie? To często mówimy, co ma robić albo jaki ma być. Ja nie mówię, że na to w ogóle nie ma miejsca, ale znacznie bardziej, kochani, pomaga i trafia i też daje taką przestrzeń do nieczucia się bycia oskarżonym, kiedy mówimy o sobie, czyli o tym, co ja przeżywam, co się we mnie dzieje, czego ja oczekuję, co mnie boli i tak dalej. Zobaczcie, tutaj w pewnym momencie nasz autor, nie, jakoś natchniony tej mszy świętej, po tym też krótkim liściku od swojego własnego dziadka, nie, przy tych pieniądzach, pomyślał, nie tyle będę mu mówił, co on ma robić w swoim życiu, nie tyle będę mu mówił, że on ma się, nie wiem, nawrócić, że on ma przyjąć sakramenty, tylko powiem mu, dlaczego ja jestem szczęśliwy, nie? Kochani, mnie często zapytają rodzice, proszę ojca, tam, nie wiem, moja córka, mój syn żyje w konkubinacie, nie mają ślubu, grzeszą i tak dalej, jak ja mam mu powiedzieć, żeby on inaczej żył, że inaczej, nie wiem, pójdzie do piekła, nie? Ja mówię, jak mu będzie pani mówiła, że pójdzie do piekła, to na pewno się nie zmieni. Co pani może zrobić? Proszę mu pokazać swoim życiem, że jak pani żyje z Panem Bogiem, pan żyje z Panem Bogiem, to jest najszczęśliwsze życie na świecie. Bo przekonuje to szczęście, a nie groźba kary albo nawoływanie. Tylko i wyłącznie, nie mówię, że na to nie ma miejsca, ale tylko i wyłącznie, że coś jest źle. Bardzo często mówię, jeżeli pani syn, pani córka nie zobaczy, że w pani życiu z Panem Bogiem jest szczęście, to dlaczego miałby chcieć żyć z Panem Bogiem? To dlaczego miałoby go to pociągać? To z jakiego powodu miałby w tym widzieć coś, co jest dla niego jakąś opcją i drogą? No nie. Nasze świadectwo jest rzeczą kluczową. Ja nie mówię, że oczywiście nie ma miejsca na powiedzeniu czasem, kiedy się dzieje jakieś bardzo radykalne zło, na to, żeby powiedzieć radykalne nie. Oczywiście, koniecznie, na to jest też miejsce. Tylko my tak naprawdę prawie na wszystko wrzucamy właśnie to. Prawie do wszystkiego wrzucamy takie podejście. A znacznie ważniejszym podejściem w większości przypadków, oprócz jakiegoś ewidentnego zła, gdzie ktoś kogoś krzywdzi, to jasne, że trzeba mówić, nie wolno ci tego robić, nie będziesz krzywdził kogoś. To jest jasne, kochani. A tam, gdzie ktoś idzie swoją własną drogą i nawet jeżeli to nie jest dobra droga i szczęśliwa, to tak, trzeba czasami oczywiście powiedzieć, słuchaj, wydaje mi się, że to, co robisz, to jest, nie wiem, niszczenie siebie. Ale przede wszystkim chcę ci pokazać, że jak tego nie robisz, jak żyjesz z Bogiem, to zobacz, jestem taki szczęśliwy. To mi daje tyle siły, to mi daje tyle dobrych rzeczy. Kochani, to dobro pociąga, nie strach przed złem. Jeszcze nigdy nikogo na świecie nie nawrócił strach przed piekłem. I powiecie, o właśnie, że nie, bo ktoś się wystraszył. To nie jest nawrócenie, kochani. Nawrócenie nie polega na tym, że nie chcemy pójść do piekła. To nie jest nawrócenie. Wiem, zaraz znajdą tacy, którzy powiedzą, że właśnie tak jest. Ale tak nie jest. I nawet jeżeli dla kogoś czasem to jest jakiś pierwszy krok, oczywiście, to prawdziwe nawrócenie dzieje się wtedy, kiedy poznaje się szczęście i dobro, które płynie od Boga, a nie strach przed tym, co jest nie tak. Dziękuję ci, kochany, za to, że ten list napisałeś. I tak, fajnie, że ten list jest u twojego dziadka. Tak, na razie jeszcze nie chcę słuchać twojej historii. Czy jej wysłucha? Nie wiem. Ale to, że napisałeś, to jest właśnie to ziarenko, które zasiałeś. A jak pamiętacie, Bogu wystarczy ziarenko gorczycy. On sobie na tym ziarenku potem uhoduje to wielkie drzewo. I gani jeszcze jeden komentarz. Anetka pisze tak. Co do pochówku osób, które nie chodziły do kościoła, u nas ksiądz i takim osobom nie odmawia katolickiego pogrzebu. Mój przyjaciel kiedyś powiedział mi, że nie mamy przecież pewności, że ta osoba przed śmiercią nie uwierzyła w Boga. I co miała w sercu w momencie śmierci? Bardzo mi się to spodobało. I chyba nie powinno się odmawiać takim osobom katolickiego pogrzebu. Wiem, zaraz się znowu na mnie rzucą. Nigdy w życiu nikomu bym nie odmówił katolickiego pogrzebu. I wiem, oczywiście może być taka sytuacja, gdzie ktoś sam deklaruje przed śmiercią, nie chce katolickiego pogrzebu, w sensie tak wprost. To jest może jedyna sytuacja, gdzie bym, że tak powiem, się na to zgodził, bo bym uszanował wolę tego człowieka, aczkolwiek też jest zawsze pytanie, czy mimo tej wyrażonej woli potem w momencie śmierci na pewno takie jego zdanie ciągle było. Ale, że tak powiem, to jest chyba jedyna sytuacja, kiedy ewentualnie mógłbym powiedzieć, dobrze, no ten ktoś o to prosił, no to uszanujmy jego wolę. Ale jak słyszę właśnie te momenty, że jakiś ksiądz mówi, ale on nie chodził do kościoła. Skąd ty, człowieku, możesz wiedzieć, dlaczego nie chodził do kościoła? Skąd ty możesz, człowieku, wiedzieć, co się działo w jego sercu? I tak, oczywiście, że może być, mówię, ktoś to deklaruje. Ktoś to jest, nie wiem, zdeklarowanym przeciwnikiem Pana Boga, kościoła i wszystkim w swoim życiu mówił, że nie chce. Ja bym go, szczerze mówiąc, tak pochował. Bo może właśnie wtedy wreszcie byśmy go dostali w ręce. I wiem, to byłoby jakieś pewnie nieszanowanie ludzkiej woli. Ale mówię, poza tym wypadkiem, Jak słyszę te wszystkie, że ktoś nie chodził, że ktoś nie przyjmował sakramentów, że ktoś nie był katolikiem praktykującym, to nie będzie miał. Boże, co trzeba mieć w głowie, co trzeba mieć w sercu, żeby być takim sędzią nad człowiekiem? Żeby mieć taką pewność, że masz prawo go osądzić. Ja wiem, że ktoś powie, ale go wcale nie osądzam, ja tylko przyjmuję konsekwencje tego, co on robił. A weź, człowieku. Jestem przekonany, że Pan Bóg wtedy po prostu płacze nad kimś takim. I to zarówno nad tym księdzem, jak i nad tym kimś. Bo Pan Bóg to by chciał każdego uratować. Kochani, Pan Bóg jest zawsze z nami. Jesteśmy w rękach Pana Boga. Pamiętacie te słowa naszego nowego papieża? Myślę, że to są ważne słowa z tego jego pierwszego przemówienia. Zło nie zwycięży, bo jesteśmy w rękach Boga. Zło nie zwycięży, bo jesteśmy wszyscy w rękach Boga. I chyba tylko to trzeba nam i potrzeba nam pamiętać. Kochani, taki to dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że też dla was będzie jakoś owocny i pomocny i przydatny. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i słyszymy się za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa.